Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać głosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom? I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi i był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowił go w szabat, czy go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Dzisiaj mam okazję z małym Kuśnickiem też wrócić do naszego obrazka kolędowego i kolejnego hasła, do którego za chwilę nawiążę. A myślę, że warto najpierw odczytać właśnie kontekst tego fragmentu Ewangelii, który może i też ten temat pozwoli nam troszkę lepiej zrozumieć. Nauczanie Chrystusa wnosi pewną nowość. Czasami dla nas, którzy już żyjemy, jesteśmy przeniknięci tą nauką Chrystusa, wydaje się to oczywiste i nie zauważamy pewnych niuansów, które nas różnią właśnie od tej rzeczywistości, która była w Starym Testamencie. I dzisiaj, kiedy patrzymy na Chrystusa, to możemy mieć wątpliwość, na czym polega ta Jego nowość. Dlaczego faryzeusze z Nim walczą? Dlaczego tak Go prześladują o ten właśnie szabat? Kiedy zgłębimy temat, zobaczymy pewne szczegóły, detale, które pozwolą nam bardziej jakby zobaczyć całą postać rzeczy, o co chodzi tak naprawdę Chrystusowi. Nowością tego, co wnosi Chrystus, jest nie tyle obalenie prawa, nie tyle porzucenie tego, co było do tej pory, ale wskazanie, że prawo ma służyć człowiekowi na drodze do spotkania z Bogiem. A więc na przykładzie prawa szabatu, na przykładzie i uczniów, i tego człowieka z uschniętą ręką, Chrystus pokazuje, że to człowiek i to, co się z nim dzieje, jest w centrum. I to jest najważniejsze, najistotniejsze. Dlatego Chrystus, można powiedzieć, tak kumuluje te dwa wydarzenia. Z jednej strony bezwiedne może zachowanie uczniów, a z drugiej strony to umyślne wywołanie tego człowieka z uschniętą ręką na środek. Myślę, że nie mamy się skupić na tym, co niesie ze sobą prawo szabatu. Bo myślę, że jakbym przywołał kilka rzeczy, to byśmy zobaczyli wręcz absurdalność tego prawa. Jeśli ktoś by nam zarzucił na przykład nie tyle w szabat, ale w niedzielę, że nie możemy przechodzić z jednej strony ulicy na drugą, to byśmy stwierdzili: no i co jeszcze? A szabat na to nie pozwala. Nie pozwala też podróżować. Nie pozwala też uzdrawiać. Dokonywać się różnych rzeczy, które wydawałoby się, że no przecież skoro jest sytuacja, trzeba to zrobić, no to bez namysłu trzeba przejść do działania. I stąd zachowanie uczniów, z jednej strony potraktowano to zrywanie włosów jako żniwa, no absolutnie, zerwać kilka włosów to zaraz wielkie żniwa. Z drugiej strony no to wielka podróż, nie? To udali się w podróż, oni chodzą, oni nie wolno, przecież nie wolno w szabat podróżować. I druga rzecz, no to jest właśnie przykład tego człowieka z uschniętą ręką. W szabat nie można uzdrawiać, nie można dokonywać żadnych małych czy większych uzdrowień. Dlaczego on to robi? Postawa uczniów, człowiek z uschłą ręką, te dwa obrazy są wykorzystane do tego, żeby pokazać, jak bezduszni są faryzeusze w tworzeniu jakichś dodatkowych praw, które nie są zgodne z prawem, którego oczekuje Bóg. A więc Jezus nie chce znieść tego prawa, ale chce, żebyśmy zrozumieli, jaki jest faktycznie jej sens, do czego ma to prawo prowadzić. I to w takim kontekście należy interpretować właśnie zachowanie Chrystusa, które prowokuje swoim zachowaniem. To drażni faryzeuszy, bo to burzy ich porządek. Burzy to, że oni stanowią prawo, to, że oni rządzą, to, że oni panują nad innymi. I w związku z tym właśnie pojawia się to hasło z obrazka: podział obowiązków, liderzy są pomocą w funkcjonowaniu. Tak sobie pomyślałem, najpierw złośliwie troszkę, że wielu z nas może powiedzieć, no czemu ja mam to robić? Czemu mam się podejmować jakichkolwiek obowiązków w ogóle w Kościele? Albo ktoś może stwierdzić, no ja mam już tyle lat, to ja już nie będę w żaden sposób liderem w Kościele w jakiejkolwiek grupie. I tak sobie pomyślałem, czy to nie jest pewien wytrych, który stosujemy w wielu sytuacjach też naszych takich codziennych, że nikt nam nie kazał, nikt nas o coś nie poprosił, albo w drugą stronę, no on mnie nie wybrał, albo tej osoby, albo tamtej, nie będę tego robił, nikt mnie do tego nie zmusił. O co mi chodzi? O to, że faryzeusze stosowali te wszystkie prawa, żeby kontrolować pewną sytuację. A w gruncie rzeczy, w kontekście jakby takie drugie dno, to jest to, że nie wolno pomagać drugiemu człowiekowi. Zauważcie, jaka jest perfidia jakby tego prawa i stosowanie ich prawa. Wymyślanie takich praw, żeby nie musieć pomagać w szabat nikomu. To jest, można powiedzieć, bardzo krytyczne wygodnictwo. Zrobić sobie dzień przerwą dobry uczynek i wymyślić do tego inną filozofię. Stworzyć takie prawa, które uniemożliwią pomaganie drugiemu człowiekowi, a więc podejmowanie jakiegokolwiek wysiłku. Moglibyśmy powiedzieć, że to perfidia, dziwne. Nie? A my nie jesteśmy dziwni, kiedy wymyślamy, że tego nie mogę zrobić, tamto zrobię, tego nie mam ochoty, a czemu to mam zrobić, a tamto zrobić. No właśnie, szukamy też pewnych kruczków do tego, żeby wymigać się troszkę nieraz z obowiązków i zadań. Czy w wielu sytuacjach życia my też nie dbujemy też okazji do tego, żeby właśnie czynić jakieś dobro? No i właśnie, ktoś może powiedzieć, ja nie, w żadnym razie nie będę liderem, nie chcę nim być. Nie chcę brać odpowiedzialności za jakąś tam część dziedzinę życia wspólnotowego, życia parafii. Ja nie będę tego czy tamtego robić, niech inni to zrobią. No właśnie. Lider kojarzy nam się raczej właśnie z jakimiś funkcjami w pracy, może bardziej nam się kojarzy z jakimś takim zadaniem, rządzeniem. Natomiast samo słowo lider i ta osoba to przede wszystkim pewna postawa. Postawa, która wynika z tego, że ten człowiek ma czym przewodzić. To znaczy, że rzeczywiście jest w jakiejś dziedzinie tym przewodnikiem dla innych. Że może wskazać kierunek. Że rzeczywiście może zaprosić innych do współtworzenia pewnych rzeczywistości. Że ten, który rzeczywiście czuje postawę lidera, to ten, który inspiruje innych, aby dać jakimś konkretnym przykładem zachęty, żeby działać razem. I pomyślmy, czy niedobrze by było być liderem we własnym domu? Właśnie motywować, zachęcać, inspirować, tworzyć właśnie taką przestrzeń, w której współdziałamy, tworzymy coś razem. W tym właśnie względzie widzimy Jezusa w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jako lidera. Jako kogoś, kto prowadzi uczniów. Bo kiedy faryzeusze zadają pytanie, to do Niego zadają pytanie, czemu oni to robią? Tak jakby, no słuchaj, Ty jesteś ich nauczycielem, to czemu na to pozwalasz? Słowo lider przeniknęło także do języka używanego w Kościele, chociaż stosuje się bardzo często zamiennie razem ze słowami moderator, animator, jakiś odpowiedzialny. I dotyczy to często jakichś pewnych funkcji kierowniczych, odpowiadających za jakąś na przykład nie wiem, małą grupę religijną, małą wspólnotę, małą jakąś dziedzinę, małą przestrzeń. Jednak to lider, przywódca, który ma wizję pewnego celu. I on potrafi to przekazać podążającym z nim razem. Zachęcić innych do osiągnięcia jakby postępów w konkretnej sprawie. To jest ten człowiek, który pozytywnie jest w stanie właśnie dzięki swojemu systemowi wartości, pragnień, aspiracji zachęcić innych do tego, żeby czynić to, co jest ważne. Zatem bardzo tutaj mocno podkreślam, że lider to nie funkcja, ale określona postawa, która łączy się w pewien sposób właśnie z rolą takiego przywódcy w grupie, ale On zaprasza do aktywnego współtworzenia pewnej rzeczywistości. Ja powiem już takim prostym językiem, sobie wyobrażam taką sytuację, że nie ma dzisiaj księdza, na przykład, przez tydzień i wszystko funkcjonuje, oprócz mszy świętej. A więc wszystko w jakiś sposób jest w stanie funkcjonować normalnie, bez księdza, bo pojawiają się osoby, które właśnie są w stanie współdziałać, współtworzyć pewną rzecz i za coś odpowiadać. Myślę, że bardzo często szukając swojej roli jako świeccy, ja jako ksiądz, czasami jakby zawężamy ten krąg naszych możliwości. Właśnie lider to nie tylko ten, który weźmie, nie wiem, grawie, miotłę, który coś posprząta, pograbi, zakopie, zbuduje. To nie tylko to. Myślę, że trzeba rozszerzyć ten krąg i zobaczyć, że to jest właśnie współtworzenie czegoś z innymi osobami. To jest pójście razem w jakimś konkretnym celu. To jest właśnie tworzenie takiego miejsca, takiej przestrzeni, że my czujemy, że za coś odpowiadamy, coś chcemy rozwijać, na coś chcemy mieć wpływ. Myślę, że lider to nie kwestia właśnie stanowiska, ale osobistego autorytetu, postawy, sposobu działania na innych. Czytając pewną książkę właśnie o świeckich jako liderach w Kościele, trafiłem na taki bardzo ciekawy cytat. Ja go potraktuję trochę jako złośliwa ironia, ale zobaczmy, jak wy to odczytacie. Czy świeccy liderzy są dzisiaj Kościołowi potrzebni? Nie ma wątpliwości, że bez nich Kościół nie będzie się należycie rozwijał i wzrastał. Kryzys, którego na wielu sposobach doświadczają współcześni katolicy, nie wynika bowiem z tego, że brakuje w ich wspólnocie diagnoz, wizji duszpasterskiej oraz ewangelizacyjnych inicjatyw, a także perspektyw do zmiany. Kryzys pochodzi stąd, że za mało jest tych, którzy te wizje przyjmą za swoje, rozwiną je w sposób twórczy. Te małe nieraz inicjatywy, prośby, nie? Przynieśmy Pismo Święte, przynieśmy świecę, przynieśmy jakąś rzecz. Nie? No właśnie. Co z tego, że będą jakieś inicjatywy, co z tego, że będzie jakaś ewangelizacja, co z tego, że będą jakieś perspektywy, co z tego, że będą jakieś diagnozy, jeśli nie będzie tych, którzy te wizje przyjmą za swoje. Kościół to świeccy przez to też, choć nie posiadają święceń, nie jesteście gości. Wasza rola nie jest marginalną rolą w Kościele. I to nie jest kwestia tego, że księdzu się nie chce, dlatego daje inne, ale kwestia zrozumienia właśnie, że my mamy współtworzyć, mamy żyć w tej rzeczywistości wspólnoty. Hasło tego roku właśnie być we wspólnocie, żyć we wspólnocie Kościoła. A więc no, tworzyć tą współodpowiedzialność, szukać też, nie czekać tylko na to, że ktoś mi coś każe, pokaże, zada mi coś, ale właśnie podjąć właśnie tę postawę lidera, żeby odkryć, w czym, jak mogę to realizować. Bo myślę, że no, trochę rzeczy się dzieje w naszej parafii, ale pomyślmy, jak jeszcze więcej mogłoby się dziać, tworzyć, gdyby rzeczywiście było więcej osób, które przyjęłyby tę postawę lidera. Ja będę robił to, ja będę odpowiadał za to, ja będę rozwijał tamto. Wiele takich osób jest, ale warto zastanowić się, czy właśnie Twoją obecność w tej rzeczywistości Kościoła nie wymaga w końcu zaangażowania, żeby przyjąć cel jako swój. Kończąc, chciałbym znowu podzielić się jednym świadectwem osoby, która przysłała swoje myśli na ten temat. Samodzielnie można zdziałać bardzo wiele, jednak są sytuacje, wydarzenia i projekty, których realizacja wymaga pracy zespołowej. Bez wzajemnej pomocy i współpracy niewiele wtedy można osiągnąć. Potrzebny jest również ktoś, kto czuwa nad całością. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Każdy, czy to w rodzinie, czy w pracy, przekonał się o tym niejednokrotnie. Widać to również doskonale w naszej wspólnocie. Organizowane są różne wydarzenia, obchodzone święta, toczy się codzienne życie parafii. No właśnie, organizowane, obchodzone, toczy się? Nie, to nieprawda. To wszystko się dzieje To wszystko nie dzieje się samo z siebie. Zatem stoją ludzie, którzy dokładają swoich starań, poświęcają czas, wykorzystują swoje umiejętności, by to życie funkcjonowało prawidłowo, niosąc wartość i piękno dla nas wszystkich. Myślę, że warto dostrzec i docenić tych, którzy swoim zaangażowaniem budują codzienność naszej wspólnoty. No właśnie. Czy czujesz się liderem tej wspólności?